Witam was serdecznie i chciałbym jeszcze raz zaprosić was do tego, aby zaglądnąć do tej wspaniałej księgi, księgi Nehemiasza, która jest tak niesamowicie konkretna i dla naszego zboru. Nie tylko te mury, które były tak szybko wybudowane, ale stale podziwiam, jak Pan Bóg dał łaskę Nehemiaszowi, że mógł być nie tylko tym budowniczym, ale też i tym reformatorem do tych, do tych socjalnych zasad współżycia w tym znowu, w tym odbudowanym Jeruzalemie. Ale mógł też właśnie być w tym czasie, kiedy odgrywała się ta duchowa reforma, która myślę, że trwała o wiele dłużej, która była o wiele trudniejsza. Ale to, co jakie kroki zrobił Nehemiasz, jak zyskał właśnie tych ludzi do tej pracy i w ogóle do tego, aby nastąpiła pewna zmiana, tak ona spowodowała, że Pan Bóg po prostu dał takie pragnienie tym ludziom, że oni sami poprosili, aby Ezdrasz wziął tę Torę, ten pięcioksiąg Mojżeszowy i żeby czytał go do całego narodu. I zeszły raz mówiliśmy, że rezultatem tego czytania było, że naród sobie zaczęli uświadamiać, jaka jest różnica między tym Bożym zakonem, tymi regułami, które Bóg im napisał przez Mojżesza, a jakim sposobem oni żyją. I cały ten 9 rozdział jest o pokucie, o wyznaniu tego, jakim sposobem oni żyli, a jaki Bóg był miłosierny do nich. Nie jest dużo w Biblii takich rozdziałów, gdzie by tak otwarcie i z takim jasnym nastawieniem były postawione obok siebie właśnie te dwie, jak to powiedzieć, wagi. To niekończące się miłosierdzie Boże, który nie odwrócił się tyłem do nich, a to nieposłuszeństwo, ten twardy kark albo ta niewiara, którą oni stale przejawiali w tym swoim życiu, czy już wędrując po pustyni przez tych 40 lat, czy później już żyjąc w ziemi obiecanej, a po prostu czynili sobie to, co widzieli przy tych sąsiednich narodach, a to się im więcej podobało, aniżeli Boży zakon. Pokuta, zmiana myśli, zmiana postoju. Możemy to widzieć i takim czystym listem, pewną przejawem pewnej radości nad tym, że to, co czyniliśmy, że mi Bóg czy ktoś odpuścił, dlatego że żałowałem tego i że mogę teraz mieć tą przeszłość załatwioną. Ale na tym nie skończyło. I może wam wygląda dziwnie ten nadpis, posłuszeństwo ma swoje imię. Ale wierzę, że odchodząc dzisiaj z tej godziny biblijnej, będziecie bardzo dobrze rozumieli temu, co chcę przez to powiedzieć. Kiedy pokutujemy, to możemy tak ogólnie ująć tą naszą pokutę w słowach: Panie, chcę, abyś był na nowo Panem mojego życia. Panie, otwieram Ci moje serce, abyś miał prawo wstępować do mojego życia, abyś mógł czynić zmiany. Wszystkie te zdania mówią o posłuszeństwie, ale co konkretnie? Co konkretnie? Może to brzmieć tylko jako pobożne słowa, za którymi nie ma żadnego konkretnego, konkretnej decyzji, rozhodnutki. I to, co mi się bardzo podoba, że właśnie w tym 10 rozdziale, wtedy, kiedy oni zaczęli czynić pokutę, czytając, tak jak sobie mówiliśmy, bardzo wiernie ten pięcioksiąg, to, co mieli właściwie, tą część tej Biblii, tak oni nie tylko, że żałowali, nie tylko płakali nad decyzjami swoich praojców a i własnych, ale że oni się zobowiązali do pewnych rzeczy. I przeczytajmy, miałoby się to przesunąć, nie chcę? Tak. Przeczytajmy część tej księgi. W niektórych Bibliach ten pierwszy wiersz 10 rozdziału jest 38 rozdziałem 9 rozdziału. Żeby was to nie zmyliło, jeżeli chcecie to śledzić we swoich Bibliach. W niektórych to jest tak, w niektórych jest już to jako pierwszy wiersz. I będę czytał ten pierwszy wiersz, a potem od 29. W związku z tym wszystkim, z tym poznaniem tej różnicy, jaki jest Bóg, a jakim my jesteśmy, zawieramy mocne przymierze i zapisujemy je, a nasi książęta, lewici, kapłani, pieczętują je. I potem są wymianowani wszyscy ci, poczynaje Ezdraszem przez wszystkie te rody, przez wszystkie te pokolenia, którzy się zapisują do jakiegoś pisemnego zawazku, że będą coś czynić. I teraz 29, druga połowa, że będą zachowywać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, naszego Pana oraz Jego sądy i ustawy. I że nie damy naszych córek narodom tej ziemi, ani ich córek nie weźmiemy dla naszych synów. A jeśli ludy tej ziemi będą przynosiły na sprzedaż w dzień szabatu jakikolwiek towar albo zboże, nie będziemy brać od nich w szabat ani w święto. 7 roku zaniechamy uprawy ziemi oraz żądania wszelkiego długu. Ustanowiliśmy sobie też zobowiązanie, że każdego roku będziemy dawać 1/3 cykla na służbę w domu naszego Boga. Na chleb pokładny, na nieustanną ofiarę z pokarmów, na nieustanne całopalenia, w szabaty, w dni nowiu, w święta uroczyste, na rzeczy święte, na przebłagalne ofiary za grzech dla Izraela i na wszelkie prace w domu naszego Pana. Tak tyle z Bożego Słowa. Nie jest to cały rozdział, ale ten sens tutaj myślę, że jest bardzo widoczny. Niebezpieczeństwo tej częściowej pokuty. Niebezpieczeństwo tego, że powiemy tak, wyznałem przeszłość. Dzięki Bogu za to, że była mi odpuszczona. Ale co z przyszłością? Zmieni się coś albo zostajemy w tym starym życiowym stylu? Tylko poprosiliśmy, Panie, przebacz, ale pozostajemy w tym, co było? Jeszcze to drugie niebezpieczeństwo, kiedy czynimy pokutę, że tylko pojedynczy ludzie robią tę pokutę. Ale tutaj widzimy spis wielu, wielu ludzi, całe rody podpisały się, że będą zmieniały swoje życie w pewnych konkretnych rzeczach, które tutaj pomianowali, a ja ich znalazłem 5. 5 rzeczy, w których postanowili zrobić zasadnicze zmiany. Wiecie, to niebezpieczeństwo, Możemy widzieć właśnie kiedy Mojżesz przyszedł za Faraonem, że aby puścił lud, dlatego że chcą złożyć Bogu ofiarę. A Faraon nie chciał. Diabeł nie chce, aby była jakaś zmiana w naszym życiu. A jeżeli już jakaś zmiana może być, no dobrze, tak, mężczyźni, idźcie na pustynię, ofiarujcie, ale dzieci a żony tutaj zostawicie. Jeżeli już chcecie, no tak, tak idźcie wy, mężczyźni. Ale przyszłe pokolenie pozostanie mi. A tutaj znowu widzimy, że ta zmiana, że to posłuszeństwo dotyczyło nie tylko niektórych, nie tylko Nehemiasza, a tych niektórych przełożonych, tak jak właściwie zaczynali, kiedy mieli budować te mury, ale że wciągnęli do tego wszystkie, całe rodziny, wciągnęli do tego wszystkie generacje. I tą pierwszą rzeczą, którą obiecali, pod którą się podpisali, było, że będą wypełniać wszystkie te przykazania Pana. Uczęszczałem przez przeszło 10 lat na takie spotkania, gdzie czytaliśmy Biblię z ludźmi, którzy Biblię wiele razy w ogóle nie znali. Nie orientowali się, co tam jest napisane. Było bardzo miłe widzieć, jak ci ludzie to słyszeli po raz pierwszy, jak to była dla nich taka wielka rzecz, że dowiadywali się rzeczy, które nie znali i teraz to zaczęli aplikować do swojego życia. Nie mieli żadny kłopot powiedzieć, że nie wiedzą, jak to mają zrobić. Nie mieli żadny kłopot powiedzieć za tydzień, że w ogóle się im to nie udało. Że nie umią czytać tą Biblię. Że nie wiedzą, jak się modlić. Wiecie, ale uświadomiłem sobie, jak wszystko wiemy, a nie żyjemy według tego. Jak znamy Biblię od deski do deski, a jednak życiowy styl mamy trochę inny. Jak trudno jest teraz to zmienić. O wiele trudniej niż dla tych pierwszogeneracyjnych chrześcijan, którzy to takim tym naturalnym sposobem biorą, uczą się, nie są obłudni w tym, mówią to tak, jak to przeżywają, niechają się korygować, chcą się do tego wciągnąć, są w tym procesie tego ucznia, uczennickim procesie, w którym się uczą i robią pewne postępy. Tak sobie uświadomiłem, że z jednej strony dzięki Bogu za te błogosławieństwa, które mamy, że wiarę nam przedali dziadkowie, pradziadkowie, ale z drugiej strony, aby naprawdę brać Boże Słowo tak poważnie, jak go brali ci nasi dziadkowie, pradziadkowie, kiedy może po raz pierwszy do tego ich może rozbitego czy złego życia zaczęło wstępować Boże Słowo, aby i my byliśmy tak samo korygowani. I zachęcam nas, to jest jedyna droga. To drugie, nie damy naszych córek. One pozostaną we wierze, pozostaną w tym obszarze tego wybranego narodu. To był sposób od dawien dawna, jak diabeł potrafił osłabić wiarę ludzi, czy już narodu izraelskiego, czy później, kiedy chrześcijaństwo rozszerzyło się na cały świat. Nie damy naszych córek. Tak widzimy, jak wiele jest tych rzeczy, które ciągną do tego systemu świeckiego młodą generację. Myślę, że nigdy nie było tyle możliwości jak dzisiaj. Jak zachowiemy się względem tej młodej generacji, młodemu pokoleniu? Będziemy milcząc przyglądać się, co się dzieje? Albo będzie to nasze wyznanie, nie damy. Podobało mi się, jak Kornel Kaleta, który przed tygodniem mówił tutaj swoje kazanie, jak powiedział, my walczymy o młode pokolenie. My walczymy o to, żeby nie zyskał to pokolenie świat, ale żeby byli zyskani dla Chrystusa. Nie oddamy ich bez boju. Nie oddamy ich bez boju. I znowu zachęcam rodzice i ktokolwiek, kto wierzy w moc modlitwy, nie poddajmy się. To trzecie, sabat, dzień odpoczynku. Nie dotrzymywali ten sabat. I wtedy, kiedy zaczęli czytać Boże Słowo, uświadomili sobie, że Bóg wyznaczył ten jeden dzień jako zupełnie inny niż te inne dni. Każdy ten Żyd umiał liczyć, że 7 jest więcej niż 6. Umiał liczyć, że jeżeli będzie 7 dni pracował, dorobi się większego majątku, aniżeli jak będzie pracował tylko 6. Ale oni zaczęli widzieć duchowe znaczenie tego sabatu, tego dnia siódmego i postanowili, że nie będą kupować od pogańskich tych przekupników, którzy nie dotrzymywali sabat, w ten siódmy dzień nie będą kupowali. Wyglądało to, że będą mieć kłopot, że nie będą mieć tyle materialnych dostatków, jak gdyby pracowali albo wykorzystywali wszystkich 7 dni. Może właśnie w tą sobotę były te oferty, ale oni postanowili w siódmy dzień poświęcimy ten dzień dla Pana tak, jak to ma być. Ja myślę, że dzisiaj mamy troszkę inny kłopot, inne niebezpieczeństwo. My nie musimy pracować ani 6 dni, pracujemy tylko 5. Lubimy odpoczynek, ale zamieniliśmy cel odpoczynku. Dlatego, że celem sabatu był Bóg, a człowiek miał w tym dniu myśleć o Bogu, koncentrować się na Niego, koncentrować się na to, kim On dla człowieka jest. A dzisiaj postawiliśmy do tego odpoczynku człowieka i robimy sobie ten odpoczynek taki, aby to odpowiadało nam. I gdzie znajdziecie ludzi w niedzielę, jak nie trzeba do pracy? Na górach, w supermarketach. Gdzie? Przy sporcie. Dlatego, że to jest relaks, to jest odpoczynek. Potrzebujemy odpoczywać. A Bóg, Boże ochroń, abym wrócił szczęśliwie do domu. I tutaj pomianowali ten problem, który dla narodu izraelskiego był niezmiernie ważny. Dotrzymywać i za cenę pewnej materialnej straty. To czwarte, to było bardzo ciekawe, ale też się doczytali o tym w tej torze, że każdy siódmy rok mają zaniechać uprawy ziemi, a mają wymazać wszystkie długi, które między sobą jeden z drugim zrobili. Nie znam się na tej agro jakiejś tam dziedzinie, jakie to ma znaczenie dla przyrody, ale wiem, że jeżeli ziemia odpocznie, a później znowu się naorze, a zasadzi ziemniaki, że tam jest bogatszy urodzaj. Ale przede wszystkim to, że po 7 latach zmazali długi, była niesamowita myśl, która zabroniła temu, aby się powiększała przepaść między bogatymi a ubogimi. A ten naród, który nie ma zbyt dużo ubogich, jest daleko mocniejszy i daleko lepiej prosperuje niż ten, gdzie jest kilka bogatych, a później jest bardzo dużo ubogich. I dzisiaj w XX stuleciu widzimy to olbrzymie niebezpieczeństwo, gdzie zmierza świat. Kilka superbogatych ludzi dysponują majątkiem więcej jak 50% względem milionów ludzi, którzy nie mają praktycznie nic. Te nożyce się rozdzieliły, powiększa się przepaść i jest to stale większe niebezpieczeństwo dla całej ludzkości. Pan Bóg nie chciał, aby się coś takiego działo. Pan Bóg chciał, aby ludzie nie żyli dla majątku, ale aby żyli jeden dla drugiego. I jeden podtrzymywał drugiego. Ciekawe jest, że w historii narodu izraelskiego tą zasadę się bardzo poruszało i było tylko mało lat, kiedy dotrzymywali te zasady. Było mało lat albo małe okresy, kiedy ten siódmy rok nie uprawiali ziemię, wierząc, że Pan Bóg pobłogosławi, że przeżyją ten rok. A tak to poczucie, że przecież nie mogę stracić, było mocniejsze aniżeli wiara w to, że Pan Bóg to tak ustanowił, aby to tak funkcjonowało. I wreszcie piąta rzecz to była sprawa utrzymania świątyni. Sprawa tej, powiedzmy, dziesięciny, sprawa tego, że mieli z tych pierwocin swoich dostatków, mieli przynosić do świątyni. Ciekawe było to, że kiedy jeszcze zanim byli wypędzeni do niewoli babilońskiej, to oni byli tak dumni na tą świątynię, że chociaż sobie żyli takim prawie że pogańskim sposobem, to mówili nam, nie może się nic stać, dlatego że my mamy świątynię. W tej świątyni przebywa Bóg. A nie może się nic stać. Prorocy warowali, jeżeli się nie zmienicie, to Pan Bóg pozwoli, że ta świątynia będzie zburzona. Nie wierzyli temu. Potem się to stało. Wrócili, odbudowali tą świątynię, ale byli łakomi na to, aby dać to, co tam należało się dawać. Tak mi to trochę przypomina ten dzisiejszy czas, kiedy tak było przez całe lata zwyczajem, że babcia zapłaciła tą kościelny podatek za siebie, za swoje dzieci, za swoje wnuki. Nie było to dużo pieniędzy. Kościół funkcjonował. Wiele ludzi mówi, tak niech się Kościół postara o siebie. W 43 roku skończą wszystkie w Czechach, wszystkie pieniądze z restytucji, które wiele tych kościołów trzymią dzisiaj nad wodą. Później się okaże ta czysta prawda, czy te kościoły żyją, albo czy tylko były utrzymywane finansami z tego państwowego budżetu, z rozpocztu. To będzie wielka prawda. Ale tutaj, kiedy oni czytali Boże Słowo, tak sobie uświadomili, że świątynia ma pewne oczekiwania. I kiedy popatrzycie do tego 10 rozdziału, to zobaczycie, że tam jest to największe, najdłuższe zobowiązanie. Nie czytałem go całe, ale możecie się popatrzeć do 10 rozdziału w domu, ile tych rzeczy wymienili, które będą przynosili do świątyni, aby świątynia, aby to miejsce spotkania z Bogiem było takie, jak ma być, aby funkcjonowało, aby tam niczego nie brakowało. 5 rzeczy. Posłuszeństwo Bożego Słowa. Walka o młode pokolenie. dzień, w którym Pan Jezus, Bóg będzie na pierwszym miejscu w moim życiu, który mnie będzie zawsze mobilizował, naprawiał, przypominał. Podejście do materialnych rzeczy, aby myśleć nie tylko na siebie, ale myśleć i na drugich, chęć odpuszczenia, pomocy, a później i te miejsca, gdzie spotykamy się, aby uwielbić naszego Pana, aby były zabezpieczone i zadbane. Tak, jeżeli ten naród izraelski najwięcej zaniedbywał tą świątynię, to dzięki Bogu nasze miejsce, nasz obiekt zborowy jest pod tym względem może najwięcej zabezpieczony. Tak sobie postawiłem pytanie, a co młode pokolenie? Co autorytet Bożego Słowa? A więc weźmy to odwrotnie. Skoncentrujmy się na to, co czujemy, czy zaniedbaliśmy, i wstąpmy do tego posłuszeństwa, aby pomianować te rzeczy w swoim życiu i zacząć je mienić. Tak, tyle z 10 rozdziału.